Dzień dobry, bardzo wymagający gość, minister Michał Dworczyk, zawitał do naszego studia, kłaniam się nisko.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Zażądał wody w kubeczku i teraz marudzi, że kubeczek zły.
Nie, kubeczek jest w porządku, bałem się, że ucho będzie od wewnątrz, ale jest
brawo.
W porządku, także nie narzekam.
Panie ministrze, to zacznijmy od sukcesów, a później będzie jeszcze lepiej. No przecież te same sukcesy. Dzisiaj 90 dni.
Cieszę się,
rządu
że pan redaktor w końcu dostrzegł.
Sprawdziliśmy, jak wam idzie realizacja obietnic z waszej piątki na 100 dni. Mały ZUS przyjęty, 13 emerytura przyjęta.
Dzisiaj definitywnie będzie przyjęta, bo Senat, jak pamiętamy, próbował zlikwidować 13
emeryturę. Nie, próbował po prostu przenieść środki, już niech pan nie powtarza.
Likwidacja źródeł finansowania danego projektu jest równoznaczna z likwidacją, ale dzisiaj Sejm przywróci właściwe źródło i 13 emerytura będzie wypłacona.
Ludzie będą wam kwiaty znosić pod biura poselskie, naprawdę w podzięce. 100 obwodnic, no z grubsza przyjęte, znaczy przynajmniej na razie jest mapa, że będzie 100 obwodnic.
I zabezpieczone środki, co dosyć istotne, jeśli chodzi o budowę dróg.
Równe dopłaty dla rolników. Co z tym?
Mamy komisarza do spraw rolnictwa. Toczą się rozmowy.
Czyli
ostatnio
nie
mogliśmy...
przyjęte, ale
zaczęliśmy. No, jesteśmy w procesie. Przecież nikt zapowiadając, że w pierwsze 100 dni będziemy realizować 5 programów, takich jak na przykład budowa 5 obwodnic, chyba nie łudził się, że zostanie w 100 dni zbudowane 100 obwodnic. Przepraszam, powiedziałem 5? Przejęzyczenie, proszę mi wybaczyć.
Wybaczam, tylko na czym to polega różnica? No bo przecież zawsze chcieliście, żeby dopłaty były równe.
No tak, tylko że w tej chwili mamy komisarza, który się zajmuje sprawami rolnictwa w ramach Unii Europejskiej i rozpoczęły się rozmowy i wiele krajów, w tym tacy poważni gracze jak Francja, pozytywnie zapatrują się na sprawę wyrównania dopłat.
Na pewno nie ma jednej rzeczy. Mówię na pewno, bo minister Szumowski, szef resortu zdrowia, przyznał, że jeszcze nie ma projektu badań profilaktycznych dla osób po 40
roku życia.
Czyli dla takich seniorów jak my.
To prawda, natomiast mamy jeszcze 10 dni. Jestem przekonany, że w ciągu tych 10 dni wywiążemy się również z tego zobowiązania i te 5 flagowych projektów, które premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w expose, zostanie rozpoczętych, a część z nich, tak jak sam pan redaktor zwrócił uwagę, już została zrealizowana.
Zanim do innych sukcesów, najpierw pytanie rocznicowe, bo pan miał być u nas w poniedziałek, nie przyszedł pan, bo była miesięcznica, ale w tym roku wypada 10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Wypada Wielki Piątek, więc tym bardziej hucznych obchodów raczej się spodziewać nie należy. Ale proszę powiedzieć, czy premier pojedzie do Smoleńska?
Premier Mateusz Morawiecki 10 kwietnia chce być i w Smoleńsku, i w Katyniu. W tej chwili kancelaria analizuje możliwości przygotowania takiego wyjazdu.
To jest pierwsza oficjalna taka deklaracja. Panie ministrze, jeżeli premier tam pojedzie, powinien się tam zapewne spotkać ze swoim rosyjskim odpowiednikiem.
Nie, to nie ma absolutnie charakteru wizyty bilateralnej, ten wyjazd, natomiast jego zasadniczym celem jest oddanie hołdu tym osobom, które zginęły 10 lat temu.
Rozumiem, że
w zdarzeniu chyba najbardziej dramatycznym po zakończeniu II wojny światowej, jakie dotknęło nasz kraj.
Rozumiem, że Rosjanie już o tym wiedzą.
Jesteśmy w trakcie analizowania możliwości i przygotowywania takiego wyjazdu.
Bardzo pan ostrożnie i dookoła o tym mówi?
Dlatego, że jest to sprawa bardzo skomplikowana i jak będzie właściwy moment, to będziemy przekazywać precyzyjne informacje w tej sprawie.
Czy wie pan już o tym, czy chciałby tam również polecieć prezydent, prezes?
Nie mam takiej wiedzy. Jestem szefem kancelarii prezesa Rady Ministrów i w tej sprawie mogę się wypowiadać.
Bo ja taką wiedzę mam, że chcieliby, tylko jeszcze nie wiem, co z tego będzie.
Wie pan, 10 lat temu miał miejsce dramat, który dotknął wszystkich Polaków.
No dlatego ta chęć jest całkiem zrozumiała.
Natomiast co do samej formy obchodów, te decyzje w moim przekonaniu jeszcze nie zapadły. Ja wiem, jak toczą się przygotowania, jeśli chodzi o kancelarię premiera, którą kieruję. Proszę pytać pozostałe osoby, które pan wymienił w pytaniu, o ich plany na ten czas.
No to powtórzmy, za niespełna 2 miesiące premier Mateusz Morawiecki zapewne będzie w Katyniu i w Smoleńsku w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej.
W tej chwili analizujemy takie możliwości.
Analizujemy, to znaczy chcemy jechać, tylko nie wiemy, czy nas Rosjanie wpuszczą, tak?
Jak pan wie, tego rodzaju podróż wymaga szeregu zgód dyplomatycznych zarówno ze strony Federacji Rosyjskiej, jak i naszych partnerów białoruskich.
Panie ministrze, to zostawmy coś, co nas czeka, co zapewne jeszcze będzie żyło swoim życiem. Porozmawiamy o waszych pozostałych sukcesach. I sprawdziłem, wie pan, coś, na czym się pan powinien doskonale znać, czyli budżet kancelarii premiera. I rzeczywiście, moje gratulacje, podwoiliście wydatki na kancelarię premiera w ciągu 4 lat. Radykalnie zwiększyliście zatrudnienie i to jest zapewne spełnienie obietnic z exposé Beaty Szydło. Polityka musi być inna, pokora, praca, umiar, koniec z
arogancją. Pan jako rzetelny dziennikarz na pewno wymieni dodatkowe zadania, które realizuje kancelaria.
I teraz dużo więcej kolonii.
Mówię o kancelarii, przepraszam. Pan sobie w tej chwili próbuje robić żarty. Po tym, jak oskarżył pan kancelarię premiera o działania niezgodne z programem Prawa i Sprawiedliwości.
Nie,
to proszę powiedzieć, panie redaktorze.
Premiera, przygotowany jeszcze przez poprzedni rząd, wynosił 125 milionów złotych, a zatrudnionych w kancelarii premiera w roku 2015 było 555 osób. W ubiegłym roku, panie ministrze, budżet wynosił 257. To jest nawet więcej niż 2 razy więcej. W tym roku będzie prawie 280. I było zatrudnionych w zeszłym roku 680 osób. 125 osób więcej, to jest ponad 1/5 więcej.
Kancelaria premiera, o czym wielokrotnie już mówiliśmy i dziwię się, że pan wraca do tej sprawy, przejęła szereg zadań, które realizowało wcześniej Ministerstwo Skarbu. To jest tylko jedna...
Ale teraz powstaje Ministerstwo
Dlatego
Aktywów
część
Państwowych.
Kompetencji i część budżetu zostanie przekazana do Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Budżetu, bo budżet wzrasta nawet w porównaniu do zeszłego roku.
Panie redaktorze, kancelaria przejęła szereg zadań, takich jak na przykład nadzór i finansowanie szeregu instytutów, między innymi i innych podmiotów, między innymi Narodowy Instytut Wolności, który udziela dotacje i same dotacje, których ten podmiot udziela, to jest kilkadziesiąt milionów złotych. W związku z tym, jeżeli pan podaje kwotę ogólną budżetu kancelarii i nie wspomina, że część z tych pieniędzy jest przekazywana jako dotacje organizacjom pozarządowym, to wypacza pan rzeczywistość.
Nie, ja niczego nie wypaczam. Ja pokazuję panu,
pan
że...
podaje pan... suche liczby, nie mówiąc, na co te środki są przeznaczone.
Mogę je trochę
te
zwilżyć, środki jeśli na panu
pewno,
pomoże.
Te środki na pewno nie są przeznaczone, czy tak jak pan sugeruje, przejadane przez niezwykle rozbuchany
Wielce
aparat urzędniczy.
Panie ministrze, tak po prostu nie jest. Nie sugeruję, że przejadacie te pieniądze, pokazuje tylko, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości podwojono wydatki na kancelarię premiera.
A ja panu powtarzam, że kancelaria prezesa Rady Ministrów przejęła szereg zadań, których wcześniej nie miała i nie realizowała. Część pieniędzy jest związanych z obsługą tych zadań, a część pieniędzy jest przekazywana organizacjom pozarządowym, ponieważ
RMF
kancelaria prezesa Rady Ministrów udziela dotacje takim
Tam
podmiotom.
Będziemy mówić, mam nadzieję, że pan minister nie będzie mówił razem ze mną naraz. Zostańcie z nami, bo porozmawiamy o tym, jak się wynosi pieniądze w reklamówkach.
W reklamówkach?
Tak. Z Centralnego Biura Antykorupcyjnego zginęło. I teraz trudno się doliczyć. Jedni mówią 5, drudzy 6,5, a trzeci bez kozery powiedzą nawet 15 milionów złotych. CBA twierdzi, że nic im nie zginęło, ale... Z jakiegoś powodu pani Katarzyna G., pracownica cywilna CBA oraz jej mąż trafili na 3 miesiące do aresztu. Nie tylko prokuratura, ale i sąd stwierdził, że jest daleko posunięte prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa i mataczenia. Mało tego, dwóch dyrektorów, ważnych dyrektorów CBA, bo dyrektor pionu finansów i szef bezpieczeństwa wewnętrznego wyleciało z pracy. Więc rozumiem, nic się nie stało, wszystko świetnie, naprawdę jest bosko.
Po pierwsze, jeśli chodzi...
A po drugie, to może przejdźmy od razu do drugiego. Pierwsze jest świetnie, a po drugie...
Cieszę się, że pan redaktor tak często podkreśla to, że jest wyśmienicie. Natomiast mówiąc zupełnie serio i odnosząc się do pańskiego pytania, ja nie znam szczegółów działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Szef kancelarii premiera nie ma pojęcia, co się dzieje w CBA.
Nie, ale oprzyjmy się na oficjalnym komunikacie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, że CBA nie poniosło strat finansowych. finansowych. To jest ale pierwsza kwestia.
Dlaczego mam jeżeli wierzyć chodzi urzędnikom, którzy nie byli w stanie przez lata sprawdzić, co wyprawia...
Panie redaktorze, dlatego, że...
Co wyprawiają ich pracownicy.
Dlatego, że jeżeli w jakiejś instytucji tej czy innej zdarzają się nieprawidłowości, to te nieprawidłowości powinny być ścigane. I tak mamy do czynienia, jak rozumiem, w tej sprawie. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to bardzo proszę pytać rzecznika Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale jeżeli doszło do nieprawidłowości, jeżeli dwie osoby decyzją sądu trafiły na 3 miesiące do aresztu,
a dwie pozostałe wyleciały z pracy,
to oznacza, że system działa. I jeżeli dochodzi do nieprawidłowości. Nie, cieszyć się nie należy, natomiast należy stwierdzić, że jeżeli dochodzi do nieprawidłowości, a takie zdarzają się od czasu do czasu niestety w każdej instytucji, no to ważne jest, żeby właśnie system zadziałał, żeby takie osoby poniosły konsekwencje.
Nie mówimy o nieprawidłowościach. Nieprawidłowość jest wtedy, jak pan zaparkuje nie po lewej, tylko po prawej stronie, chociaż umówił się pan z żoną, że po prawej. To jest nieprawidłowość. Pan będzie miał burę w domu. To jest, proszę pana, zwykłe złodziejstwo. Zresztą nie jedyne, o którym dzisiaj
jeżeli
porozmawiamy.
Jeżeli, panie redaktorze, miało miejsce przestępstwo, one powinno zostać udokumentowane i sąd powinien tę sprawę rozsądzić.
19 lutego, czyli, jeśli się nie mylę, za dni 6, kończy się kadencja szefa CBA, pana Ernesta Bejdy. Czy będzie powołany na następną kadencję?
Nie mam takiej wiedzy.
A pan uważa, że powinien być?
Ja oceniam pozytywnie działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, natomiast powoływanie
to, pani,
i odwoływanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Nie, to nie jest żaden drobiazg, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce, czy jakiekolwiek inne nieprawidłowości miały miejsce, ale ważne jest to, że one zostały wykryte, a osoby za nie odpowiedzialne zostały zatrzymane. To jest klucz w tej całej sytuacji. A panie redaktorze, proszę wskazać instytucję, w której nigdy nic się nie wydarzyło nagannego. No niestety, ludzie są tylko ludźmi. Jedni popełniają błędy, inni specjalnie łamią prawo. Ważne jest, żeby stosownie zareagować. Tu
właśnie,
mieliśmy do czynienia z jakąś nieprawidłowością,
reakcję,
o szczegółach, której nie wiem, ale system zafunkcjonował. Osoby, które są podejrzane, zostały zatrzymane. Mam nadzieję, że odbędzie się
proces. Panie ministrze, pan może mówić bardzo długo, ale to nie zmieni faktu.
No, ale jakiego faktu?
Takiego mianowicie, że pan teraz próbuje wielosłowiem przykryć...
Nie wielosłowiem, stwierdzam pewne fakty.
Dziękuję serdecznie.
Bardzo proszę.
Pan próbuje wielosłowiem przykryć waszą bardzo mikro reakcję na to, co się dzieje. Proszę pozwolić dokończyć. Ostatnio stracił pracę szef ABW. Nigdy nie usłyszeliśmy dlaczego.
No ale panie redaktorze, odbyła się komisja do spraw służb specjalnych, na której wszystkie wnioski o powołanie, odwołanie szefów służb są opiniowane. Dlatego ta komisja ma obrady niejawne, że informacje, które na niej są przekazywane, mogłyby zagrozić bezpieczeństwu państwa, jeżeli krążyłyby w przestrzeni publicznej.
I
w czasie tej komisji, w której, przepraszam,
wiedzieć,
nie, panie redaktorze,
szefa
to
jest bezpieczeństwa wewnętrznego.
Po pierwsze, ja tego nie powiedziałem, to pan takie sugestie w sposób całkowicie nieuprawniony robi. Po drugie, to prawo istnieje od lat. Nikt tego nie kwestionował, że są pewne dziedziny w państwie, które podlegają ochronie.
Panie
i
ministrze,
jeszcze jedna rzecz.
Panie ministrze, ja nie twierdzę,
że nie
powinniście
w tej komisji do spraw służb
specjalnych
zasiadają przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych. Tak jest również teraz, więc proszę nie sugerować, że jakieś informacje są ukrywane.
Te informacje są ukrywane przed opinią publiczną.
Nie, one nie są ukrywane. One nie są dostępne. Tak jak część informacji na przykład ze względów na RODO jest,
raz.
A to przepraszam, to ukrywane są dane osobowe różnych osób, dlatego że zostało wprowadzone RODO. I pan też będzie mówił, że to jest karygodne, że dane osobowe są chronione.
Tu jest kamera. Chciałby pan jeszcze coś powiedzieć?
Nie, w tej sprawie chyba już wszystko powiedzieliśmy.
To dobrze, to umówmy się, że ja będę zadawał pytania, a pan spróbuje przynajmniej odpowiadać na pytania, a nie dookoła, dobra?
Pod warunkiem, że pan nie będzie wypaczał moich odpowiedzi.
Panie ministrze, pod warunkiem, że pan będzie odpowiadał na pytania, wtedy będzie zgrabniej i prościej. Proszę mi w takim razie powiedzieć, dlaczego odwołany został szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?
Nie jestem członkiem Komisji do Spraw Służb
Jest pan ministrem konstytucyjnym szefem kancelarii premiera. Nie wie pan?
To prawda, ale po pierwsze powtórzę, nie jestem członkiem ani kolegium do spraw służb specjalnych, ani członkiem Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych, a nawet gdybym posiadał taką wiedzę, to i tak publicznie tą wiedzą, tej wiedzy bym nie przekazywał.
A czy nie jest tak przypadkiem, że odwołany zostaje szef ABW, mamy potężne kłopoty w CBA, do dymisji podaje się szef, ta dymisja
ale
nie zostaje...
Ale pan powtarza plotki, przepraszam bardzo.
Pan pozwoli, że ja dokończę?
Zawsze.
Dziękuję serdecznie. To proszę... Proszę sekundę cierpliwości. Otóż, proszę państwa, zostaje odwołany szef ABW. Do dymisji podaje się szef CBA, ale ta dymisja nie zostaje przyjęta. Mało tego, wszyscy zaprzeczają temu, że taka dymisja została złożona, ale jak wiemy, należy wierzyć tylko w informacje, które zostały zdementowane. A ma to związek nie tylko z tym, że nie panujecie nad sytuacją w CBA, gdzie znika forsa i nie można się jej doliczyć, ale na przykład również z tym, że nie byliście w stanie uprzedzić premiera i wszystkich świętych o tym, co kryje się za interesami Mariana Banasia.
Po pierwsze, powtórzę, opiera się pan na plotkach, a jeżeli pan posiada jakąś wiedzę w tej materii rzeczywistą, mówię o tej rzekomej dymisji szefa CBA, no jeżeli pan posiada taką wiedzę, to pan wie więcej niż ja, bo ja tej wiedzy nie mam, natomiast wiele plotek krążyło, przy czym uważam, że powtarzanie ich no nie ma najmniejszego sensu. Po drugie, Centralne Biuro Antykorupcyjne w ciągu ostatnich 4 lat bardzo dużo zrobiło w zakresie wyłapywania osób odpowiedzialnych na przykład za nieprawidłowości VAT-owskie, za przestępstwa VAT-owskie.
To nie jest odpowiedź na pytanie, które zadałem.
A jakie pan, jak, bo pana pytanie sprowadzało się de facto nie do pytania, a do oskarżenia CBA.
Spytałem tylko, czy to, że został odwołany szef ABW i problemy z CBA mają również związek z tym, że te służby nie zareagowały właściwie w sprawie Mariana Banasia.
Ja nie mam wiedzy w tej sprawie, natomiast jeśli chodzi o Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak jak powiedziałem, podkreślam, że osiągnęło w ciągu ostatnich 4 lat wiele sukcesów.
Jest pan członkiem Prawa i Sprawiedliwości, posłem z Wałbrzycha, członek zarządu PiS w Wałbrzychu z czasów, kiedy prezesem tam była pana poprzedniczka, pani minister edukacji Anna Zalewska, pan Jerzy G., kiedyś miał całe nazwisko, ale mu prokuratura ucięła, jest jednym z oskarżonych o to, że tam była grupa 10 osób, z czego 3 to ważni działacze Prawa i Sprawiedliwości z byłym posłem Piotrem B. na czele. Otóż ci dżentelmeni ukradli 3 miliony złotych z PCK, obrabiali kontenery na używaną odzież. Muszę powiedzieć, że naprawdę tak trzymać.
Wie pan, jeżeli ktoś łamie prawo, niezależnie od tego, czy należy do jakiejkolwiek partii, czy nie, musi się liczyć z konsekwencjami. Sprawa, wiem to z informacji medialnych, trafiła ostatnio do sądu. Mam nadzieję, że odbędzie się szybki proces i jeżeli te oskarżenia się potwierdzą, to osoby winne poniosą konsekwencje.
Ale to już nie zależy od pana. Ja pytam,
to nie zależy ode mnie, oczywiście, właśnie, ma pan rację.
Pan może opowiadać, że zapewne spodziewamy się, że po wiośnie przyjdzie lato. Ja pana pytam teraz o konsekwencje polityczne. Czy Anna Zalewska powinna ponieść konsekwencje polityczne tego, że za jej rządów w wałbrzyskim PCK, w wałbrzyskim PiS-ie, we władzach wałbrzyskiego PiS-u zasiadali ludzie, że obrabiali PCK.
Znaczy, ja rozumiem, że jakiś czas temu zrezygnowaliśmy z odpowiedzialności zbiorowej. W tym zarządzie z mocy statutu Prawa i Sprawiedliwości ja również wtedy zasiadałem, dlatego że jako poseł, każdy poseł jest w takim zarządzie. Pani minister Zalewska...
Była szefową wałbrzyskiego.
Tak, pani minister Zalewska, jak tylko powzięła informację, o zarzutach wobec wymienianej przez pana osoby, złożyła wniosek o zawieszenie i skreślenie tej osoby z list członków Prawa i Sprawiedliwości.
Panie ministrze,
i taka
proste pytanie
od razu została przeprowadzona procedura.
Czy ta afera PCK rzuca jakiś cień na minister Zalewską?
W moim przekonaniu absolutnie nie, dlatego że w momencie powzięcia informacji o podejrzeniach wobec osób, które były w ten proceder, jak pan określił, zaangażowane, od razu pani minister złożyła, pani minister złożyła wnioski o usunięcie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości tych osób, co się błyskawicznie zdarzyło.
Żebyśmy porozmawiali o tych wybitnych standardach, bo wy często przypominacie Platformie, że ona nie dochowywała standardów. To teraz porozmawiajmy o tych realnych standardach. Prawda jest taka, że jak w CBA giną pieniądze, to wy później bronicie jak niepodległości szefa CBA i ministra koordynatora służb specjalnych, podkreślając, że macie do nich pełne zaufanie, bo ma pan, prawda, zaufanie do ministra Kamińskiego.
To prawda, mam zaufanie do wszystkich członków rządu, do ministra Kamińskiego również.
Minister, szef koordynator służb specjalnych oraz szef CBA są absolutnie poza jakimikolwiek podejrzeniami. To, że tam się dzieje coś złego, to ich nie obciąża. Szefowej Wałbrzyskiego PiS, szefów wrocławskiego PiS również nie obciąża to, że znani działacze PiS, w tym posłowie, obrabiają PCK. Prawda? Wszystko świetnie. Dzieje się, idzie.
Panie
dalej,
redaktorze,
walczymy.
W ten sposób możemy Polska doprowadzić każdą sprawę do absurdu.
Jaki
jak pan wie,
absurd?
W administracji
ukradli PCK.
Panie redaktorze, nikt nie broni osób, które łamią prawo. Czy oni są działaczami Prawa i Sprawiedliwości, czy nie są, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli ktoś łamie prawo, powinien ponieść tego konsekwencje. I ta sytuacja, którą pan przytoczył, jest dowodem na to, że nie ma tak zwanych świętych krów. Po prostu ludzie, którzy... Panie redaktorze, takie są fakty, tak?
A proszę mi powiedzieć, Polki
nie,
i Polacy.
Nie, ja nie chcę do tego wracać, jak to wyglądało wcześniej, czy jakie są standardy, jeżeli chodzi o parlamentarzystów, o Platformy Obywatelskiej, którym postawiono zarzuty. Ja nie chcę do tego wracać, ja tylko stwierdzam to, że w sytuacji, w której pojawiają się podejrzenia, takie osoby są albo zawieszane, albo skreślane z list członków Prawa i Sprawiedliwości. I koniec. I jeszcze druga część tego zdania, jeżeli ktoś łamie prawo, powinien jak najszybciej ponieść konsekwencje.
Panie ministrze, czy w ciągu 90 dni udało wam się stworzyć resort dla ministra Michała Wosia? Bo ciągle jest ministrem, pobiera pensję ministra, tylko kurka wodna, nie ma pracy.
Pan minister tworzy ten resort, natomiast ja rozumiem, że pyta pan o
ręce
ustawę.
Mi się same składają do oklasków.
Natomiast jak rozumiem, pyta pan o ustawę o działach, która jest podstawą prawną do tego, żeby to nowe ministerstwo zaczęło funkcjonować. Ta ustawa została właśnie uchwalona. Myślę, że w najbliższych dniach zostanie podpisana przez pana prezydenta. I wejdzie w życie jeszcze w lutym, jak
sądzę. Nie wiem, czy pan wyczuwa, bo myślę, jestem przekonany, że nasi słuchacze wyczuwają komizm tej sytuacji. Otóż 90 dni temu na stanowisko ministra środowiska został powołany Michał Woś.
Ale to nieprawda.
I został konstytucyjnym ministrem, miał tworzyć ministerstwo środowiska. Sekundę. W ciągu 90 dni nie zdążyliśmy stworzyć dla niego miejsca pracy. Ten bardzo pracowity dżentelmen o wielu talentach, bo wcześniej był wiceministrem sprawiedliwości, był rozpatrywany na stanowisko ministra sportu, ale go rzucono ze sportu na środowisko. Ten pracowity dżentelmen nie ma gdzie pracować. No.
Panie redaktorze, ustalmy najpierw fakty.
Siedzi w kawiarni.
Ustalmy najpierw fakty. Wbrew temu, co pan powiedział, nie został pan minister Woś powołany na stanowisko ministra środowiska, dlatego że został powołany na stanowisko członka Rady Ministrów z zadaniem utworzenia resortu. Jak pan buduje fabrykę, proces budowy trochę trwa. Jak pan tworzy urząd, w którym jest zatrudnione 50, 100, 200 osób, to też trochę trwa.
No przecież zmiana prawa. Co się dziwicie, no. Chłopak na razie
prawa,
nie ma roboty, ale musi być ministrem, no.
Cały
naprawdę,
czas
ludzie,
tworzy to ministerstwo. Stworzenie, doskonale pan wie, że stworzenie każdej struktury zabiera trochę czasu i możemy wszystko obrócić właśnie w żart i stwierdzić, panie, przecież już powinien